Trudno to będzie nazwać kazaniem dzisiaj, bo żeby przygotować kazanie trzeba znacznie więcej czasu, ale rozważanie przygotowałem w oparciu o to, o czym rozmawiamy w Narewce. W Narewce studiujemy Księgę Nehemiasza. I dzieci mają lekcje w oparciu o Księgę Nehemiasza. A dzisiaj u naszej młodzieży, która jest na zimowisku, była mowa o tym, jaki jest lider. I uczyli się tego. Na przykładzie Nehemiasza. Nehemiasz to bardzo dobry przykład lidera. Ale też nasze dzieci mogły mieć dzisiaj lekcje. Dzieci miały lekcje na temat przeciwności, jakie napotykamy, gdy wypełniamy Bożą wolę. 52 dni odbudowywania muru i ciągłe przeciwności na różnym poziomie. Tak? A więc o tym dzisiaj słuchały dzieci. Ale jutro, jak Bóg pozwoli, będzie radośnie, bo będzie zakończenie dzieła, będzie święto namiotów. A jak ktoś nie był na święcie namiotów w Izraelu, to nie wie, co to jest radość. Więc mam nadzieję, że będzie też taka atmosfera na obozie. Będziemy cieszyli się razem z Nehemiaszem, ale też dziękowali Bogu za to, że zimowisko szczęśliwie przebiega i dzieci mają fajny czas. Więc to tak w dużym skrócie. Ja chciałem się z wami podzielić dzisiaj pierwszym rozdziałem Księgi Nehemiasza. Paroma myślami, krótko. To rozważanie zatytułowałem Serce opróżnione na Boże pragnienie. Bo tak często, słuchajcie, mamy myśli, tak mówiąc, serce przepełnione różnymi sprawami. Bywa, że ono jest zupełnie gdzie indziej niż to, czym żyje nasz Pan Jezus Chrystus. On powiedział, że nasze serce będzie tam, gdzie jest Jego skarb. A więc zawsze jest tam, gdzie jest coś ważnego dla nas. I nie zawsze to jest przy sprawach Pana, przy Pańskich sprawach. A Nehemiasz miał serce gotowe na to, aby Bóg mógł je wypełnić swoimi pragnieniami. Miał opróżnione serce z rzeczy, tak jak powiedzieliśmy, zbędnych, które człowieka zajmują i sprawiają, że czas, wiecie, przelatuje przez palce i jakoś nie mamy za bardzo właśnie serca, ochoty, czasu, by myśleć o Bożych sprawach. Powinniśmy mieć serce opróżnione, aby Bóg mógł je wypełnić. Powinniśmy mieć, wiecie, taki pokój w myślach, żeby Bóg mógł nas prowadzić. A gdy jest, wiecie, zamieszanie, gdy jest zawirucha, gdy jest natłok tego wszystkiego, tak trudno jest odnaleźć Bożą wolę. Trudno jest usłyszeć Boga. Czasami nadmiar smutku sprawia, że jesteśmy przepełnieni smutkiem, prawda? Albo jakimś żalem. To też wtedy trudno jest o to, by Bóg mógł wypełnić nas swoimi pragnieniami. Opróżnione serce, to serce gotowe na Boże pragnienia. I chciałbym trochę kontekst pokazać do Księgi Nehemiasza. Niegdyś ta księga stanowiła całość z Księgą Ezdrasza. To była jedna księga. Z czasem ją podzielono. I kontekstem do Księgi Nehemiasza, jak i do Ezdrasza, jest uprowadzenie narodu Bożego do niewoli. I moglibyśmy powiedzieć, że ono się w takich dwóch głównych turach odbyło. W 721 roku przed Chrystusem 10 plemion północnych, plemion Izraela, zostało uprowadzone przez Asyryjczyków do niewoli. A w 586, tak w dużym uproszczeniu, dwa plemiona południowe, Benjamin i Juda, zostały uprowadzone do niewoli, babilońskiej przez Nebukadnezara. A gdybyśmy już mieli powiedzieć tak dokładnie, jak to się działo, jak było to uprowadzenie do niewoli babilońskiej, to ono tak naprawdę odbyło się w trzech turach. W 606 roku była pierwsza deportacja i Nebukadnezar uprowadził króla dwór, a więc to całą taką, powiedzmy, inteligencję związaną z dworem, uważając, że jeżeli zabierze króla, zabierze inteligencję, no to najprawdopodobniej nie będzie żadnego zamieszania i nie będzie, wiecie, żadnych pomysłów na powstanie, na buntowanie się. I w tej pierwszej turze wiemy, że do niewoli trafił Daniel razem z przyjaciółmi. I to był rok, to się działo w 606 roku. Potem w 597 roku, ponieważ cały czas był jakiś, wiecie, bunt, cały czas coś tam fermentowało i coś tam się działo, gotowało, następuje druga deportacja, uprowadzenie i tym razem zabrani są rzemieślnicy i kupcy. A więc to ma osłabić tych, którzy zostaną. Właściwie to ich skazuje na jakąś biedę, na wegetację, ponieważ trudno jest żyć, wiesz, gdy nie ma rzemieślnika, gdy nie ma kupca, gdy nie ma usług, gdy nie można kupić. I wiemy, że w tej deportacji również poszedł Ezechiel, jego księgę mamy, proroka Ezechiela, prawda? I trzecia deportacja w 587 roku, ponieważ dalej były niepokoje, więc Babilończycy przyszli, zrównali Jerozolimę i świątynię z ziemią, tak przysłowiowo mówiąc. Resztę ludzi uprowadzili. I wiemy, że wtedy właśnie te dwa plemiona południowe, one przebywały w niewoli 70 lat, bo tak powiedział prorok Daniel. On zapowiedział, że będziecie 70 lat w niewoli. I tak się stało. Dokładnie tak się stało. I w księdze Nehemiasza musimy też powiedzieć, że powrót z niewoli odbył się w trzech turach. Również w trzech. Pierwsza tura pod przywództwem Zerubabela, 537 rok. Oni wracają i on prowadzi tam dużą grupę ludzi, prawie 50 tysięcy. Największa grupa, którą on sprowadza, to było za króla Cyrusa, króla perskiego. I wiemy, że Zerubabel pochodził z królewskiego rodu, z linii Dawida. On się pojawia w genealogii Jezusa, a więc to jest ten, który może być Mesjaszem. Ten, który może, wiecie, spowodować odbudowę narodu izraelskiego, mogą się w nim wypełnić obietnice mesjańskie. Między innymi dlatego wraca. Potem 458 rok. Ezdrasz prowadzi grupę 1800 ludzi, głównie kapłanów, ponieważ chce odbudować życie religijne w Jerozolimie. Tak? Życie religijne, kult przywrócić w świątyni, ponieważ życie w Izraelu skupiało się wokół czego? Wokół świątyni. Chodziło o to, żeby biło serce, Boże serce w Izraelu. I ostatnia deportacja właśnie, ta, o której teraz tutaj będziemy, o której czytamy właśnie w Nehemiasza, to jest 444 rok, po 140 latach niewoli. Nehemiasz powraca z grupą rzemieślników i głównym celem jest odbudowa murów. I w wyniku tych trzech powrotów doszło do odbudowy życia społecznego, religijnego i materialnego. I teraz posłuchajcie, jak sobie popatrzymy tutaj do księgi Nehemiasza, to czytamy, że jego tato miał na imię Hakaliasz. A to znaczy, że Jahwe objawi. Czyli, że źródłem objawienia jest sam Bóg. Myślę, że to dużo mówi o rodzicach ojca Nehemiasza, ale i o samym ojcu. Ponieważ w tej całej sytuacji, jeżeli w tym domu, a widzimy, że w tym domu było pragnienie odbudowy Izraela, powrotu do ziemi obiecanej, to oni wiedzieli, że tylko Bóg może powiedzieć, jak to zrobić. Tylko za sprawą Boga może się to stać. Nikogo więcej. Bóg obiecał, że tak się stanie. I zwróćcie uwagę, jakim człowiekiem jest Nehemiasz. I to znaczy, że ojciec go tak wychowywał. Słuchajcie, on się urodził w niewoli. On nie znał życia w ziemi obiecanej. Właściwie on nie miał za bardzo za czym tęsknić. Ale to ojciec i prawdopodobnie środowisko, w którym żył, które było najbliższe jemu, zaszczepiło mu tęsknotę i miłość do Izraela, do Jerozolimy. Czemu? Ponieważ zwróćcie uwagę, czytamy czytamy wersety 9, 10, 11, on powołuje się na Bożą obietnicę. Skąd ten pomysł, że Izrael ma wrócić i że wszystko znowu będzie dobrze? Ano właśnie stąd, że Bóg w swoim prawie zapowiedział, że jeżeli grzeszyliście, ale się opamiętacie, będziecie szczerze pokutować, to choćbym was rozproszył po całej ziemi, sprowadzę was z powrotem. I niesłychane jest to, że Nehemiasz ma wiarę, pomimo że dwie wcześniejsze deportacje wydają się nie być sukcesem. Właściwie wydają się być w pewien sposób co najwyżej połowicznym sukcesem, a tak naprawdę też porażką. Dlaczego? Ponieważ kiedy jego brat Hanani wraca z Judy, to o czym czytamy? On mówi, że ludzie, którzy żyją w Jerozolimie i w Judei, żyją w wielkiej biedzie, w wielkiej nędzy, w upodleniu. I trzeba powiedzieć sobie, że ma na myśli nie tylko tych, którzy pozostali niedobitki sprzed uprowadzania do niewoli, ale ma teraz na myśli tych, którzy powrócili przed nimi. Przed nim powrócili. Te dwie pierwsze deportacje ma na myśli. I Hanani mówi, no po prostu serce, ból ściska, jak to wygląda. A i człowiek może zareagować dwojako. No bo masz Bożą obietnicę i ktoś może powiedzieć, no to jak to, Bóg obiecał i co? I taka nędza? Ale zwróćcie uwagę, że Nehemiasz tak nie postępuje. I to też pokazuje, jakiej formacji był człowiekiem. On po prostu, gdy słyszy o tym, przeżywa, płacze. Co robi? Narzeka? Nie. Zaczyna pościć. Właściwa postawa człowieka ukształtowanego, uformowanego. Widać formację. Po prostu zaczyna modlić się, zaczyna pościć. To całkowicie wypełnia jego opróżnione serce. Wypełnia, zniewala jego myślenie. On po prostu o niczym innym nie myśli. To ma wpływ na jego życie od tego dnia przez kolejne 6 miesięcy, ponieważ drugi rozdział, pierwszy werset jest perspektywa 6 miesięcy. I ta troska o tę całą historię, o to, co się dzieje teraz z Bożym ludem, gdzieś rozmyślanie o obietnicach i o tym, jak ta rzeczywistość odbiega dalece od obietnicy Bożej, sprawia, że on podupada na zdrowiu, na wyglądzie. A kim jest? Jest podczaszym. Podczaszy to z jednej strony bardzo takie, wiecie, wyróżniające zajęcie. Jesteś przy królu, bardzo blisko. Oczywiście praca bardzo wysokiego ryzyka, dlatego że jeżeli komuś król podpadł, to jesteś tym, który pierwszy się o tym dowie, ponieważ musisz pić jego wino, spożywać jego jedzenie, zanim on zje. A więc ty jesz, siadamy, rozmawiamy, no i król rozmawia z tobą, ale patrzy na ciebie, jak wyglądasz. Jak wyglądasz dobrze, to możemy dalej jeść wspólnie, ale jak wyglądasz źle, a właśnie w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie on tak wyglądał, no to nie dziwne, że król się zaniepokoił. Może nie do końca wcale samym losem Nehemiasza, tylko pomyślał sobie, oho, czyżby jakiś spisek? Oczywiście Nehemiasz, to jest piękne, jak popatrzymy, wykrzykuje, król żyj wiecznie, tak? Czyli no, że to nie ma nic wspólnego ze spiskiem, nie chodzi o to, że ktoś tutaj teraz coś przeciwko tobie robi. Ale chciałem powiedzieć, przez pół roku tęsknota, ból, taki płacz w nim narasta. On po prostu modli się, pości, a te Boże myśli o jego ludzie, o Izraelu, o Jerozolimie zawładnęły nim całkowicie. I co się dzieje z takim człowiekiem? Masz intratne zajęcie. Zajmujesz takie wyeksponowane stanowisko. Na pewno też dobrze mu się wiodło. Wiemy, że podczaszy to był ktoś taki, przez którego można było lobbować u króla, więc oni często, no wierzę, że z Nechemiaszem tak nie było, ale oni często żyli z łapówek, ponieważ ktoś przychodził, mówi, szepnij słówko królowi o mnie. To podczaszy był blisko w relacji z królem. I widzimy to bardzo wyraźnie, bo kiedy rozmawia z królem, to jest też w bliskiej odległości od królowej. To oznacza, że Nechemiasz przez te lata służby, pracy zdobył opinię człowieka rzetelnego i zaufanego. Godnego zaufania. Takim był człowiekiem w swojej pracy. Ale zwróćcie uwagę, że w jego sercu było miejsce na Boże pragnienia. I w momencie, kiedy tak naprawdę te myśli wypełniają jego serce, on myśli już tylko o jednym. Żeby móc pójść do Jerozolimy. Pokonać ponad 1000 kilometrów. Aby po prostu coś zrobić w tej sprawie. Coś zrobić. I bardzo dużą część pierwszego rozdziału Księgi Nechemiasza zajmuje modlitwa Nechemiasza. Od wersetu 5 do 11 to jest po prostu modlitwa. I zwróćcie uwagę, jaki to jest człowiek. Nechemiasz. On nie oskarża innych. On nie mówi, Boże, ja wiem, to pokolenie naszych dziadów po prostu spowodowało całą tę tragedię. Ten lud naprawdę był zły i grzeszny. Słuchajcie, on modli się i to też widać, jak został ukształtowany, wierzę, że przez rodziców. On rozważa tylko grzech swój i swojej rodziny. I mówi, myśmy zgrzeszyli przeciwko Tobie. Ja zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Nie przestrzegaliśmy Twojego słowa. Moja to jest wina. Moja, Panie. I pomimo tego, że widzi niepowodzenie dwóch pierwszych wypraw lub marne powodzenie, on cały czas wierzy w Boże obietnice i tymi obietnicami się wypełnia. Zwróćcie uwagę, jak brzmi ta modlitwa. Przeczytajmy ją. Ach, Panie, Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Zwróćcie uwagę, jak on myśli. W jaki sposób on się modli. To jest modlitwa na głos. W jaki sposób on wypowiada słowa. On mówi o charakterze Boga. On skupia swoją uwagę na to, jaki Bóg jest, na Jego atrybuty i to, myślę, przepełnia Go nadzieją, przepełnia Go wiarą. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie. Jak? Dniem i nocą. Jak bardzo go to pochłonęło. Bóg włożył na niego swoje jarzmo. On teraz dniem i nocą woła do Boga. Za synów Izraela, sługi Twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie, także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy, nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi. Powołuje się na co? Na słowo. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi swemu słudze, powiadając, jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami. A więc nie zaczyna od obietnicy, tylko po prostu zaczyna od winy i mówi, tak się stało i Panie, to było sprawiedliwe. Osądziłeś nas sprawiedliwie, sprawiedliwie to, co nas spotkało, nas spotkało. Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Bo oni są twoimi sługami, Twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. Ach Panie, niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twego sługi, modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze. Okaż mu zmiłowanie wobec tego męża, byłem bowiem pod czaszem królewskim. Co to jest za modlitwa? To jest modlitwa wiary. Modlitwa, która pokazuje, że on znał Boga, znał Jego naturę, wiedział, że Bóg sprawiedliwy osądzi swój naród, ale wiedział, że jeżeli naród będzie pokutował, Bóg odnowi ten naród. I on na to wszystko się powołuje i nie ma, słuchajcie, w nim myśli, że może się stać inaczej. Nawet jeżeli dwie poprzednie tury nie wyglądają na sukces, to on po prostu wierzy, że Bóg wypełni swoje słowo, bo tak obiecał. Nehemiasz, czyli Bóg pocieszy. Bóg pociesza. I widzimy to też w jego modlitwie. To zaufanie do Boga. Czy mamy serce opróżnione na Boże pragnienia? Ono może być zapełnione przez gorycz. Nie wejdą tam Boże pragnienia. Ono może być zapełnione przez obwinianie innych za własny los. Ono może być zapełnione, ja wiem, gniewem albo po prostu codziennymi sprawami. Czy mamy serce opróżnione? Dzisiaj rano, jak usiadłem, aby prowadzić społeczność dla personelu, Bóg skonfrontował mnie z pewnym wersetem w Księdze Nehemiasza i pokazał mi: Marcin, tak teraz wygląda Twoje serce. I to był werset o gniewie. O gniewie, o smutku, o... I rzeczywiście dziś powiedziałem Bogu: tak, Panie, Ty wiesz, że to wypełnia teraz moje serce. I ten dzisiejszy dzień jest takim dniem, kiedy ja po prostu, wiecie, chodzę przed Bogiem i wyznaję to Jemu, że chcę, żeby On wyjął to z mojego serca. Że nie chcę mieć żalu, ani gniewu, ani pretensji do innych ludzi. Że chcę, aby to miejsce było puste, przygotowane na Boże pragnienia. Aby ten pokój był taki, wiecie, wymieciony, żeby Bóg mógł tam wkładać swoje rzeczy. Czy mamy serce opróżnione, żeby Bóg mógł włożyć w nie swoje pragnienia? Pomyśl o tym, co dzisiaj ciebie przepełnia. O czym najwięcej myślisz? Może o czym nawet teraz myślisz? I zastanów się, czy jest to Boże jarzmo, czy jest to ta Boża troska, to Boże przyjęcie, tak jak Pan Jezus powiedział: żarliwość, Ojcze, o dom Twój pożera mnie. I Nehemiasz kiedy usłyszał o losie Izraela, po prostu modlił się. Pościł. Dniem i nocą. Powołując się na Bożą naturę, Boże działanie, na to, jak Bóg zwykł działać, na Jego obietnice. I zyskał zachętę do działania. Zyskał zachętę, by podzielić się tą wieścią z królem i wyłożyć mu, co przepełnia jego serce, aby być posłanym i uczynić odnowę dla Izraela, dla swojego ludu. Podoba mi się pewna rzecz, to czasami nam umyka. My często patrzymy na Boże sprawy, Boże błogosławieństwo przez pryzmat siebie i swojej rodziny, a Ale zwróćcie uwagę, że Nehemiasz patrzy przez pryzmat całego ludu. Nehemiasz nie myśli o sobie. Nehemiasz myśli o Izraelu, o Bożym ludzie. A jak nazywa siebie? Sługą. Nie dla siebie o to zabiega, tylko mówi: Panie, jestem Twoim sługą i Twój naród to Twoi słudzy. Panie, uczyń to, co zaplanowałeś. Niech się wypełni Twoja wola dla nas. Potrzebujemy być jak Nehemiasz, żeby Bóg mógł wypełnić nasze serca swoimi pragnieniami. Co prawda, jak pokazuje Księga Nehemiasza, to jest takie jarzmo, które sprawia, że spać nie możesz. Że modlisz się dniem i nocą, ale z tego zawsze są tylko dobre rzeczy. Czy mamy taką troskę, gdy myślimy o zborze? Gdy myślimy o Kościele? Nie, wiecie, tylko o najbliższych, o rodzinie, o dzieciach, o sobie. Czy mamy taką troskę? Kiedy myślimy o Kościele Jezusa Chrystusa na całej ziemi. I czy jesteśmy ludźmi pocieszenia, tak jak Nehemiasz? Jahwe pocieszy. Rzeczywiście z Nehemiaszem przychodziło pocieszenie. Bo myślę, że jeżeli nawet czytamy ten pierwszy rozdział, to możemy zobaczyć, że nawet jeżeli jesteśmy przygnieceni, ale uczymy się od Nehemiasza, to przychodzi odświeżenie, że wow. No dobrze, będę jak Nehemiasz. Chcę zyskać jego perspektywę. Dzisiaj na modlitwie przed obiadem pomodliło się jedno z dzieci od nas w zborze, ze zboru. I pomodliło się: Panie Jezu, chcę mieć takie serce jak Nehemiasz. Mała dziewczynka, która słuchała lekcji o sercu Nehemiasza, o tym, jakie miał serce. Pomyślałem sobie, po pierwsze, dobra rekomendacja dla nauczyciela, prawda? A po drugie, zobaczcie, jakie pragnienie jest w sercu małego dziecka. Aby żyć dla Boga. Kilka myśli, którymi chciałem się z wami podzielić. Mam nadzieję, że historia Nehemiasza... Paweł, ty mówiłeś kazanie z Nehemiasza czy ze Zdrasza? Z Nehemiasza, nie? No to zachęcam, by też odsłuchać sobie kazania Pawła o Nehemiaszu. To była fajna seria, pamiętam. Inspirująca. Pomódlmy się.